opowiadamy, jak my widzimy cierpienie, chorowanie w domu i ludzie chcą tego słuchać, bo albo mieli, albo mają, albo będą mieć kiedyś kogoś bliskiego w swoim otoczeniu i ta wiedza jest im najzwyczajniej w świecie potrzebna. A oprócz tego uczymy też, no można powiedzieć od najmniejszych, jak to ja mówię, niskopiennych, czyli dzieci z nauczania początkowego, z którymi spotykamy się, czy lekarze, czy pielęgniarki, czy zajeżdża fizjoterapeuta, żeby opowiedzieć o hospicjum językiem najprostszym na świecie, na czym polega cierpienie, chorowanie. Jest definicja cierpienia, którą wprowadziła Cecily Sanders w latach 60., 70. ubiegłego stulecia, która mówi, że cierpienie to nie jest tylko ból, to nie jest tylko cierpienie fizyczne, ale to cierpienie ma ten swój aspekt psychiczny, duchowy, społeczny. To są te wszystkie rzeczy, które są ważne. I kiedy ja na przykład prowadzę zajęcia z dzieciakami, rozmawiamy o tym, opowiadają o swoich chorych babciach czy dziadkach, okazuje się, że one tą definicję cierpienia absolutnie mają w swoim sercu. Nie potrzeba kończyć uniwersytetu, żeby wiedzieć, że to, że cierpię, to nie jest tylko to, że mnie boli. To jest to, że kogoś nie mogę odwiedzić, to jest to, że ktoś jest słabiutki, to jest to, że dziadzio kiedyś ze mną był, a teraz już nie może się pobawić. I ta definicja cierpienia jest, myślę, że w sercu każdego z nas. Troszkę to nauczanie medycyny, jak ja mówię, redukcjonistyczne, które dzieje się w uczelniach medycznych, gdzie się uczy, że to jest tylko chory narząd albo jakiś tam układ i tabletką albo operacją można to wyprostować, no kaleczy nasze myślenie o cierpieniu. Ale my jako dzieci to wiemy i my jako medycy z medycyny paliatywnej również wiemy, że cierpienie to jest dużo bardziej złożona rzeczywistość. Także uczymy te dzieciaki, ale one nas też uczą odkrywać różnych rzeczy. Prowadzimy też zajęcia dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla profesjonalistów. Ja przez lata prowadziłem zajęcia w Naczelnej Izbie Lekarskiej, w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów, zajęcia dla studentów pierwszego, drugiego roku medycyny, zajęcia, na które zapraszało nas IFMS-a, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny. Jeszcze lata temu razem z koleżanką fizjoterapeutką i psycholożką napisaliśmy takie autorskie warsztaty Umieranie ludzka rzecz i one miały miejsce i w Białymstoku, i w Warszawie, i w Lublinie. Jeździliśmy 2 dni ciężkiej pracy, kiedy młodzież medyczna doświadczała, co to znaczy praca z chorym umierającym. Wiele z tych dzieciaków mówiło mi potem, że już nic potem nie było takie samo. A jedna z tych osób jest u mnie obecnie panią doktor i pracuje w hospicjum, która brała udział w takich warsztatach. Także no, tego typu zajęcia także prowadzimy.
Dr Paweł Grabowski, prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza oraz Marta Jung, PR menedżer Fundacji, byli naszymi gośćmi. Dzięki wielkie za rozmowę.
Dziękujemy.
To nasz weekendowy magazyn Tydzień w Białymstoku. Teraz wracamy już do rozmowy z naszymi dzisiejszymi gośćmi, doktorem Pawłem Grabowskim oraz Martą Jung z Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza.
Radio Złote Przeboje, 101 FM.
Hospicjum Proroka Eliasza w Makówce dopiero powstaje. Na jakim etapie prac jesteście? Jakie jeszcze środki finansowe musicie zdobyć, by tę budowę ukończyć?
No dopiero powstaje, to jest za mało powiedziane, ponieważ praktycznie już w tej chwili jesteśmy gotowi do malowania. Już są kładzione wykładziny na podłogach i już montowany jest biały montaż. Robione są drogi dookoła budynku. Także można powiedzieć, że z jakieś 80% robót jest już zrobionych. Oczywiście później jeszcze trzeba będzie ten budynek wyposażyć. I rzeczywiście wtedy, kiedy mieliśmy zrobiony ten pierwszy kosztorys, wydawało się, że no, jesteśmy w stanie tymi pieniędzmi, które zebraliśmy w tamtym czasie, razem z naszym tym strategicznym sponsorem, strategicznym darczyńcą, bo rzeczywiście Fundacja Biedronki postanowiła podarować nam pieniądze, które miały wystarczyć do końca budowy i wyposażenia według tego pierwszego kosztorysu. I nagle okazało się, że ten boom związany z pandemią i te 7 600 000, którą nam wtedy rzeczywiście Fundacja Biedronki podarowała na budowę, okazuje się, że nawet na budowę nie wystarczyło, że 12 jest potrzeba, żeby budynek wybudować, a potem jeszcze znaleźć pieniądze na wyposażenie. A wyposażenie oznacza sprzęt specjalistyczny, wyposażenie kuchni, gabinetów rehabilitacyjnych, dyżurek pielęgniarskich, sal chorych. Także to rzeczywiście ogromne są pieniądze. Liczyliśmy to z każdej możliwej strony, łącznie z tym, co już dostaliśmy, łącznie z tym, na co liczymy, właśnie z 1%, szacując, że będzie nie gorszy niż w zeszłym roku, z cyklicznych darowizn i wygląda na to, że ekstra musimy zebrać jeszcze około 1 500 000 zł, żeby budynek wybudować. Przydałyby się jeszcze pieniądze na wyposażenie tego budynku, a potem jeszcze pewnie drobne 500 000 po to, żeby mieć taką poduszkę finansową na start, bo znowu tam będzie trzeba zatrudnić osoby, znowu zawodowców i trzeba będzie tym osobom płacić pensje. Nawet jeżeli będziemy mieli takie szczęście, że zdążymy do kontraktowania NFZ-owskiego, że nie będziemy musieli czekać kolejnych 5 lat, to te pieniądze nie będą od razu za całość, bo tam pewnie nie od razu położymy 18 osób z dnia na dzień. Czyli będą te pieniądze mniejsze i przyjdą w kolejne 10 miesiące. Co oznacza, że już musimy mieć na kupce poduszkę finansową na to, żeby wystartować. To nie jest tak, że gotowy już działający od lat szpital kontraktuje kolejny raz te same usługi. My dopiero to zaczynamy. Więc te koszty rzeczywiście są duże i no, wymaga to ogromnego wysiłku od nas, ale i od naszych darczyńców, ale widzę, że się spisują coraz lepiej.
To spore wyzwanie dla Was, także od strony właśnie PR-owej, prawda? Od strony stworzenia takiej społeczności, która by Was wspierała, pozyskiwania środków poprzez różnego rodzaju imprezy, choćby Bizon Ultra Trail, w którym zresztą sam biegłem w październiku.
Tak, stawiamy tak naprawdę na imprezy, które poszerzają wiedzę o naszych działaniach, o hospicjum domowym i o hospicjum stacjonarnym. Zorganizowaliśmy w październiku piknik, pierwszy taki piknik charytatywny, który odbył się w Narwi, więc w miejscowości tak naprawdę nieopodal Makówki. Bardzo fajnie wyszedł nam ten event. Bardzo dużo ludzi tak naprawdę dowiedziało się o nas i tak naprawdę dużo ludzi pojawiło się z nami tego dnia. Oczywiście jesteśmy niesamowicie wdzięczni osobom indywidualnym, które wspierają nasze działania darowiznami. Absolutnie również stawiamy na współpracę z firmami, tymi mniejszymi, tymi większymi. To tak naprawdę wsparcie biznesowe również jest dla nas bardzo istotne. Podczas budowy wiele firm pomogło nam, przekazując materiały, i one zostały użyte w budowie, zmniejszając koszty tak naprawdę budowy. Natomiast na chwilę obecną również widzimy, że firmy zaczęły się nami interesować pod kątem wspierania, wyposażenia, ale nie tylko. Również zaczynamy rozmowę o wspieranie naszych działań po otwarciu hospicjum, tak jak doktor już wspomniał, poduszce finansowej, która potrzebna jest na rozruch całego ośrodka. Tak naprawdę wciąż szukamy darczyńców, wciąż poszukujemy, wciąż staramy się nawiązywać kontakty, także jesteśmy, mamy nadzieję, na dobrej drodze. I tak jak mówię, wdzięczność jest ogromna z naszej strony.
Z jednej strony to bardzo pozytywne, że budujecie społeczność ludzi, którzy Was wspierają, ale z drugiej strony nawet jak patrzę na działalność Białostockiej Fundacji Pomóż Im, prowadzącej hospicjum dla dzieci, to trochę przykre, że tego typu fundacje muszą szukać środków, czy to z 1%, czy z darowizn. Wsparcie państwa tutaj jest tak niewielkie, że właściwie jesteście skazani na to jako instytucje prowadzące pomoc paliatywną?
To jest dość złożona historia. Po pierwsze, no wiemy, że w Polsce istnieje tak zwany sektor państwowy, sektor prywatny i ten tak zwany trzeci sektor, pozarządowy. Kiedyś to porównywałem do muru, który budujemy, czy do budowli, którą budujemy, gdzie ten trzeci sektor ma być tym spoiwem. Tam, gdzie brakuje czegoś jednemu czy drugiemu, prywatnemu czy państwowemu sektorowi, tam ma wejść trzeci sektor, uzupełniać te wszystkie niedobory. Tak to zostało pomyślane. Gorzej, kiedy te niedobory są tak ogromne, że rzeczywiście trzeba je łatać takimi sposobami. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o procedury z zakresu medycyny paliatywnej, pielęgniarstwa długoterminowego, stawki za nie od 2016 roku są takie same. Proszę spróbować utrzymać gospodarstwo domowe za pensję z 2016 roku. A my musimy hospicjum utrzymać za te pieniądze. Więc wiemy, że z tego, co nam dadzą darczyńcy, będziemy musieli opłacić gdzieś 50% naszych kosztów. Co oznacza, że jeżeli ruszymy z naszymi na początek 18, a potem 36 łóżkami, to będzie najpierw nieco ponad 120 tysięcy, które będziemy musieli dołożyć przez to, co dostaniemy od darczyńców co miesiąc, a potem dobrze ponad 200 tysięcy. Dlatego taka ważna jest rola pani Marty, pani Justyny, które pracują tutaj nie po to, żebyśmy promowali jakąś markę i podbudowywali własne ego, tylko po to, żeby normalnie, najzwyczajniej w świecie móc funkcjonować. Chyba że nagle rzeczywiście te procedury będą dofinansowane, zobaczymy. No, jesteśmy dobrej myśli, ale też ostrożnie jesteśmy tej dobrej myśli, dlatego wciąż rozbudowujemy fundraising i ciągle liczymy na to, że część osób zechce część 1% swojego przekazać na nas, że część osób zechce i takich mamy też coraz więcej, po prostu systematycznie wspierać. To są pieniądze, których nie marnujemy. Ja jestem z wykształcenia tylko prostym lekarzem, więc na ekonomii znam się dość tak sobie. Może troszeczkę za mną przemawia to, że jestem z Krakowa, a to są osoby równie skąpe jak poznaniacy, więc bardzo patrzę, na co te pieniądze wydajemy. A poza wszystkim jeszcze od początku praktycznie mamy robione audyty finansowe co roku. Duża firma KPMG, taka z tej wielkiej czwórki czy piątki, największych firm, które audytują ogromne przedsiębiorstwa, przeglądają nasze finanse co roku, mówiąc, czy jest wszystko ok, czy czasami gdzieś nie powinniśmy czegoś poprawić. I ja dzięki temu też jestem spokojniejszy, wiedząc o tym, że no dobrze to po prostu jest wszystko prowadzone.
Nowo powstający budynek w Makówce to jednak będzie nie tylko hospicjum, prawda?
Tak, no jest dużym skrótem myślowym, kiedy mówimy, że budujemy hospicjum w Makówce. Budynek ten nazywa się Ośrodek Hospicyjny Opiekuńczo-Edukacyjny i tam będą działy się te wszystkie rzeczy, które, jak zauważyliśmy po tych kilkunastu latach pracy w hospicjum domowym, powinny dziać się na wsi, jeśli chodzi o osoby zależne, chore, nieuleczalnie umierające oraz ich bliskich. Więc rzeczywiście będzie siedzibą hospicjum stacjonarnego, w przyszłości siedzibą hospicjum domowego, bo myślę, że pewnie albo przeniesiemy się, albo Michałowo zostanie naszą filią, a tam również będzie ośrodek hospicyjny. Będą się tam działy działania edukacyjne, które prowadzimy. Myślimy o opiece wytchnieniowej, takiej opiece, gdzie, no opowiadałem, tak, jedna starsza osoba zajmuje się drugą starszą osobą. Mieliśmy przykład, kiedy stuletnią matką zajmowała się 80-letnia córka. Możecie sobie Państwo wyobrazić, że obie te osoby wymagają wsparcia. Czasami ta osoba opiekująca się potrzebuje pójść do lekarza, wyjechać do sanatorium, położyć się w szpitalu. Na ten czas chcielibyśmy zapewnić opiekę wytchnieniową, czyli będzie można swojego podopiecznego zostawić u nas na ten czas, kiedy osoba opiekująca się sama będzie wymagała takiego wsparcia. Wiemy, rozmawialiśmy z panią z Komendy Wojewódzkiej Policji, wiemy o tym, że tak jak w całej Polsce, tak i w tym regionie, przemoc domowa również jest pewnym problemem, któremu należy stawić czoła. Pani komisarz mówiła nam, że rzeczywiście, kiedy to jest tak, że jakiś łobuz tłucze swoją żonę i dzieci, to są w stanie zapewnić mieszkanie zastępcze, jakieś tam reakcje, ale kiedy na przykład dochodzi do znęcania się nad osobą leżącą, zależną, a takie rzeczy niestety też się dzieją, to mówią, nie wiemy, gdzie tę osobę umieścić. Nie przyjmie go hospicjum, nie przyjmie go żaden szpital, DPS-y pełne po brzegi, więc prawdopodobnie na nas też to spadnie i jesteśmy na to otwarci, żeby takie łóżka, powiedzmy to antyprzemocowe, również były też u nas, żeby te osoby, które w domu z racji pewnej patologii nie są w stanie dostać takiego wsparcia, miały to wsparcie u nas. Jesteśmy otwarci na bardzo wiele działań. Moim marzeniem wielkim, chociaż wiem, z jakim trudem się to wiąże, jest, żeby pracowały u nas osoby z niepełnosprawnościami, także umysłowymi. Wyobrażam sobie, że niekoniecznie trzeba mieć pełen garnitur chromosomów, żeby po prostu być osobą przy pacjencie, towarzyszyć, żeby pomagać w kuchni, żeby pomagać gdzieś w ogrodzie. Bardzo chciałbym, żeby takie osoby pracowały. Nie wiem jeszcze, jak to formalnie rozwiążemy, bo wiem, że konstruowanie ZAZ-u i te wszystkie inne rzeczy, które są obecnie proponowane, to jest rzecz biurokratycznie karkołomna. Także, jak mówię, bardzo bym chciał, żeby takie osoby również u nas pracowały, wspierały nas. Mam bardzo dobre doświadczenia z pracy z takimi osobami i nie wyobrażam sobie, żeby u nas w Makówce ich zabrakło jako personelu.
Jak można Was wspierać na co dzień? Można wejść na stronę internetową i przekazać telewizję chyba też, prawda?
Można, tak jak Pan powiedział, wejść na naszą stronę hospicjumeliasz.pl i tam właśnie jest zakładka Pomóż. Można przeczytać, na co w chwili obecnej zbieramy, co jest naszym nadrzędnym celem. Również przekazać te pieniądze w wygodny sposób, ponieważ nie tylko przelewem, ale również płatnością online. Także dla każdego coś do wyboru. Można oczywiście przekazać nam 1%, jesteśmy w tym okresie, kiedy tak rozliczamy się z poprzedniego roku, więc również zachęcamy, aby skierować 1% na naszą fundację.
00002-8837 to jest nasz KRS, ale na stronie internetowej rzeczywiście te wszystkie dane są. Co ciekawe, ostatnio nasi emeryci, z racji tego, że mamy zaangażowanych też członków rodzin naszych podopiecznych, odkryli, że mimo że rozlicza ich ZUS i że sami nie trzymają tego PIT-u w ręce, są w stanie wysłać tak zwany PIT-0 do Urzędu Skarbowego, po to, żeby także z 1% ich podatku, które muszą zapłacić, przekazać te środki na hospicjum. Także to też jest odkrycie, jak mówię, naszych podopiecznych, że mimo że sami PIT-u do ręki nie biorą, są w stanie też nam pomóc w ten sposób.
Wspomnieliście też, że jesteście otwarci na wsparcie niefinansowe, prawda? Na przykład na współpracę z firmami, które wyposażyłyby Wam kuchnię w nowym hospicjum.
To znaczy, trzeba z nami o tym rozmawiać, dlatego że na przykład technologię kuchenną już mamy zamówioną, ale potrzebujemy za nią zapłacić. To nie jest tak, że ktoś powie, że zostało mi na budowie troszkę cegieł, to Wam je dam, bo myśmy murować już skończyli. Trzeba pytać, co nam jest potrzebne, czy rzeczywiście to się przyda, tak? I no nie można zrobić z nas sobie po prostu takiego miejsca, gdzie uporządkuję sobie swój plac budowy, bo coś mi tam zostało. Niedawno zadzwonili parafianie jednej z parafii, mówiąc, że chcieliby zrobić zbiórkę na jedną z naszych sal. My na razie uruchamiamy 10 sal. I pytali się, jaki jest koszt takiej jednej sali chorych, bo chcieliby, żeby jedna sala chorych była po prostu od nich u nas w hospicjum. Także już liczą nasi panowie budowlańcy i łącznie z wyposażeniem przekażemy i po prostu można zostać na przykład sponsorem jednej sali chorych. Jest ich 10, 9 jeszcze zostało do sfinansowania dla tym.
Jak wygląda bieżąca budowa, czy jak będzie wyglądać hospicjum, można zobaczyć już na zdjęciach, czy na wizualizacjach wcześniej opracowanych? Chciałem zapytać o projekt architektoniczny, bo on jest dość niezwykły.
Projekt architektoniczny jest dość niezwykły. Ja szukałem jakiegoś rozwiązania, które byłoby przyjazne dla pacjenta. Czyli żeby nie było to coś takiego, że jest trzypiętrowy budynek, windy, wysoko w górę, korytarze. No nam proponowano na przykład do remontu którąś tam ze szkół opuszczony, kilkupiętrową, ale pomyślałem sobie, że to nie jest żadne rozwiązanie. Szukałem, żeby jakby jak najmniej własnych błędów popełnić, kto coś takiego wybudował. I rzeczywiście udało mi się znaleźć budynek, który w XIX wieku na Madagaskarze wybudował polski misjonarz. Ojciec Jan Bejzyn zrobił taki dom dla trędowatych. On był inspirowany takimi budowami jakby zagrodowymi w Polsce, gdzie były parterowe budynki, gdzie mieszkały te osoby, zamykały one się takimi patiami w środku. I pomyślałem sobie, że coś takiego chciałbym zrobić. Rozmawiałem z biurem architektonicznym z Wrocławia, biuro Gacek Hoffman, gdzie człowiek jakby przyklasnął, że to jest super pomysł, żeby coś takiego powstało. Ale on poza moją wizją miał jeszcze odrobinę oleju w głowie i powiedział, wiesz co, teraz technologie są inne. Nie może to być takie maleństwo jak jest wtedy, to też nie jest Madagaskar, to będzie wymagało innych budowli. Jeżeli będziesz chciał nad tymi parterowymi budowlami dach dwuspadowy, tak jak to jest na Madagaskarze, będzie to kosztowało jakieś niebotyczne pieniądze, robienie tam więźby dachowej nad taką powierzchnią, więc to nie wchodzi w grę. I zrobiliśmy budynek, który jest nieidentyczny, ale bardzo silnie inspirowany właśnie tamtym. No, troszkę jesteśmy z tego dumni, bo wygląda na to, że będą dwa takie tylko na świecie. Jeden na Madagaskarze, a drugi w Makówce. Także taka była historia projektu.
Powstanie tego nowego hospicjum w Makówce to na pewno spore wyzwanie, spore przedsięwzięcie, które Panu i całej Fundacji da sporo satysfakcji. Ale chciałem zapytać jeszcze o inne Wasze działania, bo rozmawialiśmy o hospicjum domowym, o budowie hospicjum proroka Eliasza w Makówce, ale prowadzicie też na przykład działania edukacyjne.
To jest ważne z kilku różnych powodów. Po pierwsze, działania edukacyjne skierowane do rodzin naszych podopiecznych. My przyjeżdżamy i wyjeżdżamy, zostają opiekunowie domowi i nauczenie ich, jak karmić, żeby człowiek się nie zakrztusił, jak przekładać na łóżku, jak zmieniać pościel, żeby oszczędzić własny kręgosłup, to sprawi, że dłużej będą mogli się tym chorym swoim bliskim zajmować i nie będą osobami, które będą jakoś śmiertelnie wyczerpane tą opieką w krótkim czasie. Ekonomiści szacują, że rzeczywiście najtańszym sposobem opieki jest opieka domowa nad chorymi, dużo tańszym, bo nie trzeba płacić za dzień pobytu w szpitalu, za Bóg wie co tam jeszcze. Ale nikt nie wlicza w te koszty zmęczenie, czasem śmiertelne zmęczenie opiekunów domowych, którzy latami muszą zajmować się swoimi bliskimi. Myśmy to zauważyli i dlatego bardzo ważną dla nas rzeczą jest to, żeby tych ludzi uczyć. Ważne jest to, że jak jeździ pani fizjoterapeutka do pacjenta, to czasami nie najważniejsze są jego obrzęki, żeby je wymasować, tylko kręgosłup opiekuna domowego, który już ledwie zipie rzeczywiście. I pani fizjoterapeutka poza masażem pokazuje, jak przekładać, jak samemu się ustawiać, jak to robić to, żeby... Czy pani pielęgniarka potrafi taką rzecz też nauczyć. Więc uczymy rodziny naszych podopiecznych. Organizujemy spotkania w klubach seniora, kołach gospodyń wiejskich, nieformalnych grupach, które zbierają się przy parafiach, czy katolickich, czy prawosławnych. Jesteśmy zapraszani i